Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód. Jestem trenerką psią, behawiorystką, ale przede wszystkim instruktorką obedience oraz zawodniczką właśnie tego pięknego, sportowego posłuszeństwa. Dzisiaj bym chciała Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób psie sporty mogą uratować Waszą więź z psem. I zacznę od tego, że wiele lat temu, zanim jeszcze kupiłam mojego pierwszego sportowego psa, a był nim Kai, owczarek belgijski Grenendal, to wiedziałam, że chcę coś z psami robić. Myślałam nawet o tym, czy nie przygotowywać psów dla osób niepełnosprawnych, albo może tropieniowo. Bardzo chodziło mi to wszystko po głowie, ale jeszcze było niesprecyzowane. I gdy mój pierwszy pies, Kai, mój pierwszy sportowy pies, do mnie trafił, wiedziałam już też, że istnieje obedience, czyli sportowe posłuszeństwo, gdzie właśnie w taki harmonijny, wspólny, fajny, aktywny sposób możemy robić różne ćwiczenia, czyli zwykłe siad, leż i noga, w obedience stają się taką bardziej współpracą i czymś, co rozbijamy na bardzo malutkie elementy po to, żeby dokładnie je psu dotłumaczyć, żeby rozkochać go w tych ćwiczeniach, żebyśmy oboje czerpali z tego równie wielką satysfakcję. I gdy Kai do mnie trafił, okazało się, że muszę się nauczyć wszystkiego jakby od nowa, że tak naprawdę nie wiem za dużo o motywacji, o koncentracji takiego psiaka, o rozkładaniu różnych elementów na części pierwsze, o tym, ile tak naprawdę powinnam ćwiczyć, na co zwracać uwagę. I było trudno, chwilami było trudno, aczkolwiek wtedy tak tego nie widziałam. Dla mnie po prostu to, że możemy coś razem robić i napotykam pewne przeszkody, tylko bardziej mnie mobilizowało do znalezienia takich sposobów, jak pokonać te przeszkody, jak faktycznie sprawić, żeby nie tylko nawet fajnie ze mną trenował i się bawił, ale też, żeby faktycznie w życiu codziennym był lepszy. I powiem Wam, że na ten czas z Kajem skupiłam się właśnie na fajnych spacerach, gdzie wplatałam elementy obedience, albo inaczej nawet podstaw pracy z psem, gdzie była i zabawa, i koncentracja, motywacja, rezygnacja, skupienie na mnie i tak dalej. I zaczęło coraz to bardziej zdumiewać mnie, jak bardzo te elementy przekładają się na nasze życie codzienne. Jak bardzo pomaga to, ułatwia wręcz funkcjonowanie w sytuacjach, które wcześniej były na przykład nie do przejścia. I taką jedną z sytuacji, która przychodzi mi do głowy, była sytuacja, jak jeszcze studiowałam. Wtedy to jeszcze była Akademia Rolnicza we Wrocławiu, teraz już Uniwersytet Przyrodniczy. I szliśmy właśnie po korytarzach tego uniwersytetu, gdzieś tam się przemieszczając pomiędzy wykładami. Na szczęście mogłam często właśnie z Kajem być na uczelni. Nikt nie widział w tym problemu. I stała grupka ludzi. On się tak ich wystraszył, że nie było szansy przejść, przecisnąć się gdzieś tam bokiem. W zasadzie musiałam go wziąć na ręce, przenieść. Był po prostu przerażony. Za kilka miesięcy w podobnej sytuacji widać, że było mu ciężko, ale miałam takie jakby poczucie, że po prostu zamknął oczy i totalnie mi zaufawszy poszedł za mną. I to było niesamowicie. Mogłam po prostu porównać te dwie sytuacje. Był on oczywiście starszy ciutkę, ale to, co najbardziej właśnie wtedy ćwiczyłam, a nad czym w ogóle nie pracowałam, właśnie było to, że ćwiczyliśmy sobie właśnie codziennie jakieś elementy dla przyjemności przebywania razem, trenowania razem, a nie ćwiczyłam powiedzmy gdzieś tam przebywania w dużym tłumie ludzi, więc poniekąd to się właśnie rozwiązało dzięki temu, że nasza więź była silniejsza, że on bardziej mi ufał, bo bardziej się znaliśmy. I dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć takich 5 obszarów, które wynotowałam, żeby pokazać, jak elementy nawet różnych psich sportów mogą pozytywnie wpłynąć na to, jak żyjecie, jak trenujecie, jak też rozwiązujecie problemy razem z psem. I pierwszy taki, myślę, że jeden z fundamentalnych, chociaż każdy z tych 5 jest ważny, ale na pierwszy tutaj podpunkt mam motywację. I pamiętam jak dziś, jak próbowałam Kaja zmotywować na zabawkę i wydawało się, że on po prostu może nie jest zabawkowy, ale po czasie ja nie rezygnowałam, a okazało się, że to ja źle się bawiłam z nim, że miałam za duże wymagania, bo na przykład już oczekiwałam, że taki mały brzdąc będzie biegł zarzuconą zbyt daleko, na przykład zabawką. Dobór zabawek też wiele do życzenia pozostawiał, ponieważ dobierałam zbyt twarde zabawki, zbyt małe i po prostu, mówiąc krótko, nie kręciły go takie. Nie wplatałam na przykład jakiejś różnorodności, krótkich sesji. Myślę też, że moje emocje nie były takie szczere w tej zabawie, bo nie wiedziałam do końca, jak mam się tam zachować. I to sprawiało, że on po prostu, nawet jeśli chwilę pobawił się, to dosłownie była tylko mała chwila i gasł w tej zabawie, oczekując jedzenia. I aktualnie więcej wiem na temat pracy z psem też na zabawkę. I tu, co mogę Wam powiedzieć, że wiele właśnie się od tego czasu zmieniło, wiele się nauczyłam. I teraz już wiem, jak na przykład dobór zabawki jest ważny, żeby była ona miękka, być może futrzana, jakaś polarowa i fajnie, gdy będzie na dłuższej jakiejś smyczce, sznureczku, na jakimś przedłużeniu, lineczce, po to, żeby była troszkę dalej od nas. Wtedy nasza presja, przez to, że się nachylamy, gdzieś tam wisimy czasami nieświadomie nad naszym psiakiem, a psy tego nie lubią. I znów, znajdziemy kilka takich, którym to będzie odpowiadało i zacisną zęby, bo jednak zabawa będzie dla nich ważniejsza niż nasza kreowana nieświadomie tutaj presja, nakładana presja. Ale będą też takie wrażliwce, młode psy, dla których to, że się nad nimi nachylamy, będzie miało decydujący wpływ na to, czy podejmą tą zabawę, czy nie. I po prostu nie będzie to dla nich aż tak ważne. I tu nasza postawa, czyli to, że nie nachylamy się nad psem, czy stajemy nawet wręcz bokiem do niego, ba, możemy nawet sobie usiąść, czy kucnąć i wtedy zaproponować psu zabawę wspólną, będzie miało bardzo duży wpływ. Chociażby nawet też sposób zabawy, to, czy nasze emocje są takie szczere, że cieszymy się tą zabawą, że zabawka ucieka od psa, a nie próbuje go gonić i wskakiwać mu do paszczy lub, co gorsza, nie dostaje po głowie tą zabawką, bo i takie też widziałam sytuacje, gdy człowiek był sfrustrowany tym, że pies nie chciał tej zabawki wziąć. Więc jeśli sprawiamy, że ta sesja jest taka ciekawa, jest różnorodnie, możemy też mieć nawet 3-4 zabawki, które stopniowo wydajemy psiakowi, czyli zaczynamy od takiej trochę słabszej zabawki. Jak pies wejdzie w tą zabawę, odpowie na to zaproszenie, to wyciągamy za chwilę jeszcze lepszą zabawkę, może taką bardziej futrzaną, może z futra z królika. Tutaj fajnie jest też na początku testować sporo różnych typów zabawek, czy z jakąś piłką glamajką, czy piłka na sznurku, a może z futerkiem, a jeśli nie, to może warto sięgnąć do zabawek, w których możemy schować jedzenie i w ten sposób zaciekawić psa przedmiotem. I po tych testach osiągamy po miesiącu, 2, 3, 5 i 10, różnie to bywa, nie spieszcie się, taką motywacją psa, który jest właśnie w stanie bawić się bardzo chętnie, bardzo głęboko wchodzić w tą zabawę, że możemy zacząć traktować zabawę jako wręcz nagrodę za różne rzeczy, więc zyskujemy takiego asa w rękawie, ponieważ na przykład za przywołanie, za jakąś rezygnację na przykład z innego psa, pogoni za kotem w krzakach czy wypluciem chlebka, możemy po prostu nagrodzić psa tym, że się z nim fajnie pobawimy. Inną dobrą stroną tego, że mamy psa, który chętnie się bawi, będzie na przykład możliwość przekierowania go w trudnej sytuacji albo pomoc z naszej strony poprzez wydanie zabawki, poprzez chwilę właśnie takiego wspólnego szarpanka, sprawienie, że on się po prostu poczuje po jakiejś sytuacji lepiej. Motywacja to również też motywacja na jedzenie. I tutaj czasami mamy problem z tym, przechodząc do drugiego punktu, czyli o koncentracji opowiemy sobie, że pies nie chce, o tyle ile jeszcze w domu, czy może na ogrodzie, to jedzenie przyjmuje, tak już właśnie gdzieś tam w drodze na spacer, gdy emocje wzrastają, ale na samym spacerze, pies już albo bardzo intensywnie węszy, albo się ciska do wszystkiego naokoło i tych naszych chrupków nie chce. Co wtedy zrobić? I tego też nauczył mnie Kai, bo nieraz była taka sytuacja, że jak się czegoś wystraszył, jak był w wysokich emocjach, to potrafił mi pluć jedzeniem. Ba, miałam nawet problem i nazywałam go niejadkiem, ponieważ nie chciał jeść swojego jedzonka w taki no, normalny sposób, z miski, w domu. I wtedy zaczęłam myśleć o tym, że jedzenie możemy też psu jakby sprzedać, przekazać, pokazać jako fajna zabawa. I zaczęłam wtedy uciekać jedzeniem zamkniętym w dłoni, żeby pies gonił tą dłoń, przy okazji właśnie wyjadał jedzenie, lub na przykład sięgałam też po jakieś trochę lepsze smakołyki, jakiś na przykład pasztecik do lizania, jakieś mięsko ugotowane czy upieczone. Robiłam też wahadło z jedzenia, czyli rzucałam jeden większy trochę smak w jedną stronę, jak pies go zjadł, wołam go do siebie i rzucałam w przeciwnym kierunku kolejny smak, żeby mógł po prostu polować sobie na to jedzenie lub podrzucać do góry, żeby mógł je łapać. To sprawiło, że Kai zdecydowanie zaczął chętniej pracować na jedzenie. Oczy mu się zaczęły błyszczeć, gdy wyciągałam właśnie saszetkę pełną przysmaków. I to sprawiło też, że znowu uzyskałam więcej narzędzi do tego, żeby uczyć go różnych rzeczy. I mam teraz takie poczucie, że to wszystko było trochę jak taka lawina. Czyli na początku taka cisza przed burzą, robiłam swoje, te efekty no czasem były różnie, czasami się niecierpliwiłam, że chciałabym już mieć jakiś efekt, ale starałam się przypominać sobie, okej, robimy swoje, efekty przyjdą. I faktycznie, gdy lawina ruszyła, gdy te wszystkie puzzle zaczęły się łączyć, to wtedy zobaczyłam ten obrazek. Więc bardzo to się fajnie uzupełniało. Do tego punktu drugiego, koncentracji, mamy również też taki podpunkcik o poczuciu bezpieczeństwa. Bo często jest tak, że jak psy się czują niepewnie w środowisku danym, to też nie będą chciały ani się bawić, ani jeść. I to też, moi drodzy, możemy jak najbardziej przepracować, na przykład w ten sposób, że idziemy do parku, wyciągamy jedzenie czy też zabawkę, w zależności co łatwiej wchodzi naszemu psiakowi, bo będą psy, które będą chętniejsze na jedzenie, będą też takie, które jednak będą preferowały jednak, powiedzmy, zabawkę. Wybieramy najbardziej spokojne miejsce w tym parku, dajemy trochę psu powęszyć i się zatrzymujemy w miejscu, tak żeby sobie po prostu troszkę się ponudził, po czym zaczynamy mu w aktywny sposób proponować nagrody, czy to jedzenie, czy to zabawkę. W aktywny, podkreślę. Uciekamy z tym czy przedmiotem, czy jedzeniem. Staramy się po prostu zaktywizować psa do takiego polowania na ten motywator. Ja to nazywam też tworzeniem takiej pewnej bazy, gdy w tym miejscu, za każdym razem, gdy tam idziecie, coraz łatwiej ci i coraz dłużej angażować psa w to, co masz, zaczynasz tą bazę rozszerzać, na przykład robiąc drugą w innym miejscu, może troszeczkę trudniejszym. I tu jest też ważne to stopniowanie. Bardzo też przydają się sygnały początku i końca. Na przykład takim sygnałem początku jest u mnie zawsze imię. Jeżeli ja mówię imię, to znaczy, że coś od psa chcę. Wtedy czy się bawimy, czy aktywizuję go jedzeniem, albo wołam po prostu do siebie, bo jest to przywołanie, lub wołam, żeby był blisko, bo chcemy na przykład przejść obok czegoś, kogoś, na przykład kto się boi. I po tym, czy to będzie, tak jak mówiłam, wspomniane sesje, różnorodne sesje, zawsze mówię psu koniec. I wtedy, i tylko wtedy może on ode mnie odejść i znów włączyć się w środowisko. I te hasła, imię i hasło koniec, bardzo są ważne, żeby trzymać konsekwentnie tych dwóch sygnałów, żeby pomiędzy tymi sygnałami faktycznie oczekiwać, później już nawet wymagać tego kontaktu, oczywiście dobrze nagradzanego, bo będzie to dla psa bardzo jasny komunikat i zacznie się wtedy dostosowywać. Kolejny punkt na mojej liście, trzeci, to jest takie pytanie, no co tutaj robić z tym psem podczas tych spacerów? I też miałam podobne zagwóstki z Kajem, ponieważ jak już sobie zrobiliśmy trochę tej motywacji, trochę tam poganiał za jedzonkiem, to się zastanawiałam, no dobrze, no to jak go jeszcze tak mogę w taki mądry sposób zmęczyć? I wtedy zaczynałam aktywizować jego nos. Na przykład właśnie rozrzucaniem smaków albo gubieniem rękawiczki. I oczywiście na początku ta zgubiona rękawiczka to były dosłownie 2-3 metry. Albo łączyłam też siatczeka i chowałam mu w pobliskich krzakach na przykład jego ulubioną zabawkę i wracałam tym samym śladem albo takim leciutkim łuczkiem, żeby mógł też właśnie tutaj użyć nosa i pobuszować w tych krzakach, żeby tą zabawkę znaleźć. Pamiętam, jak to uwielbiał i podobne rzeczy też robiłam z moim Australian Kelpie, Zuko. I moja córka mu chowała, więc też fajna relacja pomiędzy nimi się nawiązała dzięki temu. Kolejną rzeczą, którą możecie odkryć, są psie fitnessy. One idealnie się wpisują w spacer, bo możecie na przykład zrobić takie fitnessy totalnie bez sprzętów, na przykład chody boczne, cofanie, kółeczka, slalom między nogami, podawanie jednej i drugiej łapy naprzemiennie, coraz wyżej, przybijanie piątki. Dzięki temu to nie są tylko sztuczki, to są po prostu fitnessy. Spójrzcie na to jako po prostu inwestycje w psie ciało, ale i też i głowa skorzysta, bo ucząc tych rzeczy, robiąc te rzeczy, nagradzając te rzeczy, bawiąc się przy tym, pies będzie również pracował umysłem, pracował głową, więc tutaj zyska i ciało, i głowa. Możemy też oczywiście wykorzystać fitnessy takie ze sprzętem, na przykład czołgaj się pod ławką, obiegnij słupek czy drzewko, wejdź przednimi łapami na jakieś tam, powiedzmy, zwalone drzewo, albo wskocz na to drzewo zwalone całe, żeby jeszcze balans utrzymać. Więc tych elementów jest bardzo dużo. Nasze ulubione to są interwały, ale również na przykład szybkie starty, gdzie ja sadzam psa, odchodzę daleko i zwalniam do uciekającej jeszcze zabawki w mojej dłoni. I tutaj też jest fajne wyczekanie na hasło, bo jak pies zerwie, zanim ja powiem, żeby zabawkę złapał, to go cofam z takim, a no co ty, gdzie ci tak spieszno, głupio ci teraz? I taka korekta wystarczy, żeby mój pies powiedział: okej, dobra, teraz będę siedział i słuchał. Jest taki wtedy przejęty i zaangażowany. Jakiś czas temu dodałam również do takich sesji sygnały nagród, czyli sygnały, które mówią psu, że teraz może złapać zabawkę, teraz ja mu podrzucę smaka do góry, teraz ma jedzenie w mojej dłoni zamkniętej, teraz może pobiec za jedzeniem w trawę, teraz może wziąć tą zabawkę, która leży w tej trawie, albo mamy miskę z boku i raz na jakiś czas pada hasło miska i dopiero do tej miski wydaje jedzenie, więc on mega się skupia, mega się koncentruje, kiedy jakie hasło padnie. I to sprawia, że mamy na każdy spacer naprawdę solidną listę rzeczy, którą możemy wybierać i wdrażać, także każdy spacer jest wtedy inny. I przy tym mała gwiazdka, nie zapominajcie też o takich spacerach, takich chwilach spaceru, kiedy też nic od psa nie chcecie, kiedy on może sobie węszyć, kiedy jego ciało jest luźne, bez żadnych oczekiwań, dlatego to hasło koniec, które mam na koniec takich sesji, jest bardzo ważne, że nawet jeśli po tym haśle pies wraca i mówi: nie, no róbmy jeszcze. Ja mówię: nie, było koniec. Wracaj proszę do środowiska. To jest bardzo też ważne, żeby mieć tutaj balans. I tym sposobem przechodzimy do czwartego punktu na mojej liście. Potrzebne umiejętności psa. Dzięki temu, że ćwiczę te wszystkie elementy, dodaję różne, bawię się po prostu tymi rzeczami, wplatam te rzeczy, które mi się po prostu przydają w życiu codziennym, które mi się odpłacają, czyli na przykład hasło na złapanie za obroże. Łapię psa za obroże, znaczy zanim to zrobię, mówię hasło obroża i wtedy łapię psa. Być może się dziwicie tutaj, ale miałam też kilka takich przypadków, że człowiek po prostu capnął psa za obroże, a ten wystraszył się i kłapnął zębami. Moich psów w ten sposób nie zaskakuje. Tutaj właśnie to hasło sprawia, że one wiedzą też, co będzie się działo. Bo ja na przykład jak je wołam i wołam je po to, żeby je zamknąć na smycz, zapiąć na smycz, to im mówię wtedy, wołając, mówię: na smycz, smycz. Powtarzam te hasło, one podchodzą, ja wtedy mówię obroża, łapię za obroże, zapinam i idziemy dalej. Często oczywiście na początku dostawały za to jedzonko. Później już miksowałam, czasem było, czasem go nie było. Kolejna rzecz to jest nagradzanie siadu. W większości sportów z psem sporo rzeczy dzieje się wtedy, gdy pies usiądzie. Sporo tego siadu się nagradza. Sporo nagradza się tego, że pies jest w tej pozycji, czyli czeka, czy w tej, czy w waruj, czy w stóju. Co to daje? No na przykład to, że moje psy nie skaczą na mnie, nawet gdy są podniecone, nawet gdy mają dostać jedzenie, nawet gdy łapię za smycz i idziemy na spacer. A uwierzcie mi, że jako behawiorystka widziałam wiele początków spaceru, gdzie po prostu pies skakał, piszczał, wręcz wrzeszczał, bo te emocje były tak podkręcone. U mnie tego nie ma, ponieważ psy znają te czekanie i nie mówię, że za każdym razem ja je sadzam i one czekają, ale całokształt tego, że one tak dużo razy nagrodę dostały za to, że po prostu się kontrolują, że trzymają daną pozycję, czyli się kontrolują, sprawiło, że to zaczęło być ich nawykiem, który pokazują też w innych sytuacjach, czyli życia codziennego. Kolejnym takim punktem takich umiejętności, które fajnie rezonują na życie codzienne z treningu, to jest na przykład, bo tego jest sporo, ale dzisiaj weźmiemy tylko trzy, to jest na przykład odpuszczanie, nauka odpuszczania, umiejętność odpuszczania. I tutaj idealnie hasło z zabawki, czyli jeżeli na przykład chcę, żeby pies puścił zabawkę, to mówię hasło puść czy hasło zostaw. On odsuwa się od tej zabawki. Oczywiście często dostaje za to nagrodę albo w postaci wysypanego jedzenia na hasło am-am, albo właśnie znowu hasło łap, czyli okej, możesz teraz znowu tą zabawkę złapać. I później to hasło puść czy zostaw możecie super zastosować w sytuacji na przykład właśnie, że wasz pies czegoś się wystraszył, kogoś chce odgonić, czyli się ciska, a wy mu właśnie tym hasłem mówicie: olej sprawę, zostaw to. I to działa. I ostatni obszar, o którym bym chciała dzisiaj wam opowiedzieć w ramach naszych psich sportów, jest to, że my również jako przewodnicy, trenerzy naszych własnych psiaków zyskujemy wiele umiejętności, gdy wdrażamy sobie elementy psich sportów właśnie w nasze życie codzienne z psami. I to jest na przykład to, że wiemy, coraz jesteśmy w tym lepsi, jak uczyć psa, czyli na przykład jakie są sposoby, że jest kształtowanie, że jest wyłapywanie, że możemy sobie psa naprowadzać, ale są też pewne minusy naprowadzania, więc jak je zniwelować. I dzięki temu zyskujemy po prostu wiedzę, jak nauczyć tego czy owego, a to procentuje, bo wtedy też wiemy, jak nauczyć na przykład, nie wiem, noszenia kagańca, zostawania w klatce, odchodzenia na miejsce, spokojnego czekania i tak dalej. Mamy też wiedzę na temat, ile ten nasz pies faktycznie potrzebuje powtórek, dużo, dodam, żeby coś pojąć, żeby coś zaczęło działać, a ile więcej potrzebuje tych powtórek, żeby to zaczęło działać na przykład w trudniejszych sytuacjach. Dzięki temu nie frustrujemy się, że kurczę, zrobiłam 3 sesje odchodzenia i luźnej smyczy, a mój pies dalej tego nie umie. No 3 sesje to jest za mało. Zrób 300 sesji, wtedy pogadamy. Ale właśnie trening w takich kontrolowalnych warunkach, gdzie po prostu jest spokojna sesja i my sobie ćwiczymy chodzenie przy nodze przez miesiąc, przez drugi, widzimy progres, widzimy efekty, ale widzimy też, kurczę, ale tych smaków musiał za to dostać, ale tych podpowiedzi ode mnie musiał dostać. Psy uczą się, ale czasem są rzeczy, które trudno im przychodzą i trener swojego psa, który po prostu robi coś z nim, wie, że ten psiak po prostu więcej trochę potrzebuje powtórek i robi więc te powtórki. Wie również, że psy słabo czasem generalizują, że uczą się w danym kontekście i później trudniej jest im przenieść coś w inny kontekst. Dlatego właśnie stopniowo przenoszą te zachowania, a nie na zasadzie mój pies umie siadł w domu, no to pewnie też będzie siadł umiał wszędzie. No nie, to jeszcze trochę czasu minie i powtórek. I jeszcze trochę czasu i jeszcze trochę powtórek. I wtedy będzie potrafił. Dla nas też, gdy trenujemy elementy psich sportów, ważne są emocje psa. Czy on się sfrustrował, czy i dlaczego już nie chce tej zabawki, a może sesja była za długa. Te wszystkie rzeczy są informacją. Skupiając się też na danej sesji zabawy, jedzenia, sygnałów, fitnessów, czegokolwiek uczymy, uczymy się też naszego psa. Kiedy on się poddaje, jaki jest, kiedy emocje są za wysokie i dlaczego. Jest to dla nas źródło informacji o naszym własnym psie i znowu jesteśmy wtedy lepsi w odczytywaniu tych emocji, w rozumieniu zachowań, ponieważ za zachowaniami stoją emocje, więc możemy wpływać na sedno sprawy, a nie tylko gdzieś tam coś kamuflować. I dzięki temu wreszcie stajemy się coraz bardziej dla psa klarowni, ponieważ jeżeli potrafimy motywować, koncentrować, uczyć różnych rzeczy, wiemy, ile mniej więcej powtórek pewne rzeczy muszą zająć, żeby pies coś ogarnął, to dochodzimy do takiego momentu, że naprawdę jesteśmy dla psa bardzo jaśni, wiemy, kiedy coś wymagać, a kiedy odpuścić i jeszcze nauczyć. Powiem wam, że psy to bardzo doceniają. Żeby nie powiedzieć, jest to dla nich najważniejsze, gdy my jesteśmy jaśni, klarowni, przewidywalni. Więc warto takim się pomału stawać. I to, co jest, to, co się też dzieje magicznego, to to, że i pies taki też się staje coraz bardziej wrażliwy na nas, w takim dobrym, pozytywnym sensie, że ja nie muszę moim psom zmyć głowy, żeby czegoś nie robiły. Wystarczy, że powiem, co ty robisz? I to jest dla nich korekta, bo są wrażliwe, jesteśmy teamem, one o tym wiedzą i dzięki temu, gramy do jednej bramki, ale gramy do jednej bramki, dlatego że faktycznie wiele już tych meczy razem zrobiliśmy. Więc nasze sygnały mogą być coraz bardziej delikatne, ale będą odczytane i respektowane. I odwrotnie, my poznajemy naszego psa, więc wyłapujemy też jego delikatniejsze sygnały, więc pies zaczyna nam ufać. I dzieje się magia. Zadanie domowe, jakie bym chciała Wam dać po tym odcinku, to jest wrzucenie sobie takiej krótkiej sesji na każdym spacerze podążania. Bierzecie kilka smakołyków do jednej dłoni, ale tutaj kilka, nie jeden, kilka. Wołacie imię psa, niech pies będzie na smyczy, po to, żeby gdzieś tam nie był 50 metrów od Was, tylko raczej 2 metry od Was. I na takim właśnie niewielkiej odległości wołamy, cofając się, więc pies jest w tym momencie przed nami, idzie na nas, bardzo blisko jest nas, my idziemy do tyłu i zaczynamy nagradzać psa, na przykład hasło dobrze i dajemy smaka do paszczy, a cała dłoń z pozostałymi smakołykami, niczym winda, znowu idzie do góry, mniej więcej koło serca, obojczyka naszego i cały czas jest to wszystko w płynnym ruchu, pies idzie po tym zjedzeniu smaka, idzie dalej, bo czuł, że tam jeszcze w tej dłoni zostało przecież. Więc znowu mówimy hasło dobrze, gdy na nas patrzy i znowu jednego smaka mu wydajemy, reszta się zamyka w dłoni i znowu dłoń idzie do góry. I tak kilka takich smakołyków wydajemy. Ostatni smak zostawiamy w dłoni albo po wydaniu ostatniego smaka pusta dłoń, ale jeszcze pachnąca, idzie do góry, tak żeby pies nie wiedział, czy tam jeszcze coś zostało, czy nie. Mówimy hasło koniec i pokazujemy, że dłoń jest pusta i kontynuujemy spacer. Dzięki temu już mamy zalążki bardzo fajnej sesji koncentracji, motywacji i na tym sobie właśnie będziemy budować dalsze rzeczy. A w następnym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o różnorodności psich sportów, także każdy może w pewnym momencie wybrać coś dla siebie, ale żeby móc wybrać, to fajnie jest ogarnąć podstawę, czyli właśnie motywację, koncentrację, pouczyć tego naszego psiaka jakichś sztuczek, tak żeby faktycznie mieć już pewną bazę, mieć już pewne poczucie takie, co w zasadzie można z tym psiakiem robić oraz pewne wyobrażenie, jak to wszystko może wyglądać i wtedy właśnie popróbować sobie różnych psich sportów. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Pa!